chyba po raz pierwszy wyszło nam na to w czasie rozmowy z gościem, że bardzo dobrze zorientowany w technologii człowiek mówi, mam do niej dystans. Do jakiej konkretnie? Co to znaczy dzisiaj innowacja? Czy chcą jej klienci, w tym przypadku banku, czy chce jej sama instytucja, która wychodzi na rynek z tymi pomysłami? Czy jest sens odkrywać codziennie koło na nowo? Czy rozwój technologii w takim tempie, w jakim go dzisiaj widzimy, pomaga tak naprawdę odkrywać nowe i duże rzeczy? Czy trzeba czekać i jak długo na to, aż opadnie kurz także po sztucznej inteligencji, także po blockchainie? To będzie naprawdę ciekawa rozmowa. Zapraszam serdecznie. Naszym gościem już za chwilę będzie Krzysztof Dąbrowski, wiceprezes Zarządu do Spraw Operacji i Informatyki mBank. W takim świecie, w którym wszyscy wydają się specjalistami od innowacji i technologii, człowiek, który jest w tym długo i wie, zakładam, trochę więcej niż średnia, czuje się komfortowo?
No, komfortowo się czuję, natomiast czasami się czuję dziwnie słuchając, bo może tak.
Że nagle tylu ekspertów urosło.
Tak, tak, no bo jakby ludzi, którzy robią realnie jakieś innowacje na co dzień, na koniec wcale nie jest tak dużo, więc tutaj myślę, że ten komfort, myślę, jest, biorąc też pod uwagę instytucję, którą reprezentuję.
Choć tak właśnie a propos instytucji, którą reprezentujesz, w tym cyklu rozmawiamy najczęściej z dużymi firmami, natomiast pojawiają się też takie, które są uregulowane. I teraz jak mówimy o innowacji, zakładam, że tam jest duża szansa na eksperymenty. Natomiast to są takie eksperymenty, szczególnie w twojej branży, które muszą być wyregulowane. To jest ograniczające, czy nie?
To jest ograniczające, ale też nie jest ograniczające. To znaczy, ja bym też nie przesadzał, bo nie wszystko, co bank w sobie wewnątrz robi, to jest coś, co oznacza bezpośrednią pracę na przykład z tajemnicą bankową. To nie jest tylko tak, że my cokolwiek robimy, to jest ściśle tajne albo ściśle związane z tajemnicą bankową i musi być uregulowane. Pewne rzeczy jest robić trudniej, dlatego że trzeba je robić, może nie trudniej, tylko żmudniej. Myślę, że ja to słowo, które używam, to że jest żmudnie, tak? Bo trzeba się bardziej postarać, bardziej pewne rzeczy sprawdzić kilka razy i trudniej pójść tak po kowbojsku na żywioł. Ale to nie tak, że się nie da.
Jasne. Choć myślę też, że to może być intrygujące, co powiedziałeś, także w kontekście wielu liderów, którzy bardzo by chcieli spróbować, bo widzą, że wszyscy nagle robią to w ogromnym tempie. I zastanawiam się, czy z twojego doświadczenia właśnie tej niemożliwości bycia kowbojem, w tym pozytywnym, zakładam tego słowa, znaczeniu, czy z dzisiejszymi technologiami czasem to nie jest nawet dobre rozwiązanie, żeby dać im pół dnia na przykład umowne na odleżenie się i na przetestowanie, czy w ogóle jest sens wchodzić w daną drogę.
Wiesz co, ja myślę, że największa dyskusja pewnie, która się tutaj odbywa na rynku, to jest dyskusja, jeśli chodzi o technologie chmurowe tak zwane. I nie dlatego, że one są w jakiś sposób technologicznie unikalne, tylko z tego powodu, że przetwarzanie chmurowe oznacza, że nie przetwarzamy czegoś w naszej organizacji, tylko przetwarzamy coś poza naszą organizacją. I teraz jeśli chodzi o eksperymenty technologiczne, które ja mogę robić wewnątrz swojej organizacji, ja nie mam żadnych ograniczeń. Nie ma prawa, które mówi mi, że mogę zastosować lub nie zastosować jakiejś technologii wewnątrz. To jest tylko, oczywiście muszę to zrobić zgodnie z regułami sztuki, natomiast to jest tylko moja kreatywność, czy oczywiście zespołu. Znaczy ja tutaj jakby nie chcę mówić, że to ja jestem tym głównym innowatorem tutaj mBanku, natomiast generalnie chodzi o to, że możemy sobie robić, co nam przyjdzie do głowy. Oczywiście, zanim to trafi na produkcję, trzeba zrobić to zgodnie z regułami sztuki. Natomiast schody się zaczynają, gdy chcemy korzystać z technologii chmurowych, czytaj, gdy chcemy przekazać część przetwarzania tajemnicy bankowej komuś innemu, kto bankiem nie jest. No i wtedy wchodzi regulator i mówi, no hola hola, tak? Przychodzi ktoś tutaj z ulicy, który nie jest bankiem, nie jest regulowany, nie mamy pewności, że zadba o dane, czy w cudzysłowie nawet pieniądze, bo pośrednio to są pieniądze klienta, tak samo jak bank, no to mówiąc kolokwialnie, no ogarnijcie się trochę, tak? I to jest ten taki, może nie mur, ale bardzo wysoki schodek, który trzeba pokonać, jeśli się chce z tamtych technologii skorzystać. Natomiast ja jestem głębokim przeciwnikiem stawiania znaku równości pomiędzy technologiami chmurowymi a innowacjami. Bo to nie jest tak, że wszystkie technologie chmurowe to są wielkie innowacje oraz to nie jest tak, że wszystkie innowacje to są zaraz technologie chmurowe. To są trochę rozdzielne koncepty, więc jak ktoś mówi, że nie jest innowacyjny, bo nie może iść do chmury, to nie, to nieprawda. Nie jest innowacyjny zupełnie.
A co w niej jest takiego innowacyjnego z twojej perspektywy?
Z mojej perspektywy to jest trochę tak, że ja może... To nie będzie jakiś taki mainstreamowy ogląd spraw.
Śmiało, kontestujmy.
Tak, kontestujmy. To znaczy, w dużej części nie ma w chmurze rzeczy, których nie dałoby się zrobić nie w chmurze.
To po co tam ludzie chodzą?
Inaczej zadał pytanie. Dlaczego cała branża IT chce, żebyśmy tam chodzili? I branża IT od wielu lat stara się przetransformować swoich klientów, mm-hmm. czyli takie między innymi instytucje jak my, żeby nie kupowali technologii, tylko używali technologii mm-hmm. w czymś, co można by nazwać modelem subskrypcyjnym.
No tak.
I z jakiegoś powodu, przypuszczam, że ekonomicznego, musi im wszystkim bardzo zależeć, bo od wielu lat są bardzo zdeterminowani, mm-hmm. żeby nas tą żelazną ręką do szczęścia zaprowadzić. No i efekt tego jest też taki, co ja lubię podawać właśnie taki przykład, że branża informatyczna jest na tyle zdeterminowana, że są w stanie zaryzykować i poświęcić część swoich przychodów w tym modelu on-premise, czyli tym mm-hmm. używanym w firmach,
tak.
poprzez na przykład zubażanie swoich produktów on-premise. Nie ma technologicznych powodów, dlaczego to robią. Robią to świadomie, że pewne rzeczy są już tylko w chmurze. Mm-hmm. Biorą na siebie ryzyko, że ja powiem, no to ja w takim razie nie chcę, ale tak bardzo im zależy, żeby nas skonwertować do tego modelu, że to ryzyko biorą. I taki najprostszy przykład, prosto z mostu, to jest na przykład narzędzia do przetwarzania mowy na tekst, tak? Czyli tak zwany speech to text. No to oprócz jednej firmy, którą wymieniać, nie wymieniać,
możesz,
jakie
śmiało,
zasady.
Śmiało,
to chyba
śmiało.
Firma Nuance bodajże, mhm. która też jest od dawna na rynku, która ma taki porządny dość engine do tego i jakichś rozwiązań open source'owych, wszystkie wiodące są dostępne tylko w modelu on-premise. I każda z tych, w modelu chmurowym oczywiście. I teraz każda z tych firm mogłaby to zaoferować w modelu on-premise, ale nie robi tego, bo chce, żeby to była kolejny powód, żeby przyjść do tej chmury. Więc po długiej pętli odpowiadając na twoje pytanie, po co my tak chodzimy do tej chmury? No bo czasami to jest jedyne miejsce, gdzie jest rozwiązanie naszego problemu. Tak?
Podoba mi się ta kontestacja, ale zapytam ciebie właśnie w takim razie, czy ty się czujesz i tu, i tam równie bezpieczny?
To jest bardzo dobre pytanie i powiem tak, nie ma, znaczy chmura nie jest tworem jednorodnym. Mm. To znaczy, po pierwsze, że mamy bardzo dużo dostawców różnego rodzaju technologii chmurowych i każdy z nich jest inny, kropka. Tak jak każdy bank jest inny, no każda organizacja jest inna. W związku z czym od razu na dzień dobry ta odpowiedź musi być taka zlokalizowana. Mm. Musiałby się zapytać, czy w tym konkretnym Jasne. Rozwiązaniu się czuję bezpiecznie.
To zapytam inaczej, bo skoro ty musisz się czuć bezpiecznie, bo twoi klienci z tobą chcą się czuć bezpiecznie, poza tym masz regulatora, który mówi, masz być bezpieczniejszy niż ktokolwiek inny, to czym powinieneś sobie to dywersyfikować? Skoro mówisz, to są różne miejsca, więc poczucie bezpieczeństwa może być różne, dlatego na przykład nie możesz być w jednym konkretnym na 100%, tylko musisz sobie to dywersyfikować.
Wiesz co, to nawet nie tyle chodzi o samą dywersyfikację, chociaż to jest ważne i to nawet chyba nawet KNF na nas narzuca, że musimy mieć do pewnego stopnia to zdywersyfikowane, ale ta dywersyfikacja, ona jest ważniejsza, bo bezpieczeństwo ma wiele aspektów, więc dywersyfikacja jest raczej ważniejsza z powodu zapewnienia ciągłości działania, natomiast bezpieczeństwo jako takie rozumiane jako na przykład niemożliwość wykradnięcia danych, no to wtedy ta dywersyfikacja mi tu za bardzo nie pomaga, bo każdy z tych kawałków musi być bezpieczny. W związku z tym no, my tak naprawdę, ja mogę podać taki przykład, że jak pracujemy nawet z tymi dużymi dostawcami, na przykład no, realizujemy projekt wejścia banku w chmurę trochę szerzej i z Microsoftem i z Google, tak? To są nasi dwaj dostawcy. I oni przychodzą z pewną gamą produktów i mówią, no to proszę, bierzcie z tego i używajcie, a my dopiero to bierzemy i mówimy, dobrze, ale żeby to, co wy nam dajecie, funkcjonowało tak jak my definiujemy słowo bezpiecznie w kontekście bankowym, to my musimy to jeszcze obudować pewnymi rzeczami. Jest. I na przykład czasami to prowadzi do tego, że my do ich oferty dodajemy jeszcze pewne klocki. Czasami to prowadzi do tego, że w tym dialogu oni dostosowują swój produkt, bo oni mówią, aha, no faktycznie, może ten bank jednak wie coś, jasne. czego my nie wiemy.
Czyli doszyjmy im to bardziej tailor-made'owo.
Nie, właśnie nie tailor-made'owo. Oni to doszywają, że to się staje na stałe część ich produktu, który również dają wszystkim, no bo oni się też uczą, tak? Też są na tej ścieżce rozwoju. I my dopiero taki w wypadku tych usług tych dostawców, o których mówiłem, dopiero jak my to opakujemy tymi dodatkami, że tak powiem, które z jednej strony dają nam bezpieczeństwo, z drugiej strony ułatwiają zarządzanie. Dopiero my wtedy czujemy się na tyle bezpiecznie, że możemy wejść z naszą aplikacją w takie środowisko.
Schodząc z poziomu zarządzającego na poziom klienta, to dzisiaj to klienci na was wymuszają pewne rzeczy, te innowacyjne, technologiczne. Czy to wy dzisiaj bywa, że jesteście przed ich pomysłami, marzeniami?
Ja myślę, że to jest i tak, i tak. Tak? Znaczy, po pierwsze, bardzo często klienci nie wymuszają od nas innowacji. Bo klientowi nie zależy, żeby bank był innowacyjny. Klientowi zależy, żeby na przykład, żeby się płaciło łatwo, no tak, żeby kredyt dostać szybko. Więc klient nie przychodzi do nas i nie mówi, dajcie mi innowacje, bo zresztą umówmy się, część innowacji jest czasami innowacją, jest fajnie, można o tym chwilę pogadać, ale na koniec niewiele z tego wynika. Więc jakby moje odczucia są takie, że klienci oczekują od nas konkretów. Więc z ich punktu widzenia najczęściej chodzi o to, żeby było łatwo, żeby było szybko, żeby było jak najmniej papieru, a najlepiej wcale. I najlepiej, żeby nie trzeba było się ruszać z domu. Mhm. I to jest jakiś taki zestaw tych rzeczy, czyli wygodnie, szybko i bez papieru. A naszym później zajęciem jest znalezienie takich innowacji, które rozwiążą problemy w naszych procesach, usuną z nich papier, spowodują, że będą szybsze i wtedy klient będzie zadowolony. Więc jakby paradoksalnie klient nie prosi o innowacje. On prosi, żeby mu było wygodnie.
Czy dla niego bezpieczeństwo jest ważne? Czy on zakłada, że taka instytucja, jakby on z tym nie dyskutuje, idąc do banku?
Myślę, że to jest jedną z tych rzeczy, bo powiedzmy tak, wiele się mówi o bankach, czasami się mówi dobrze, czasami się mówi źle. Natomiast jak się czyta takie badania statystyczne naszego społeczeństwa, to jednak to zaufanie do banków jest o wiele wyższe, niż mogłoby się wszystkim wydawać, bo jednak wydaje mi się, że przeciętny Polak wie, że to jest bezpieczniejsze miejsce dla pieniędzy niż ta przysłowiowa skarpeta. W związku z czym to jest nawet takie oczekiwanie implicite. Znaczy znowu, klienci nie przychodzą do nas i nie mówią, dzień dobry, a czy u was jest bezpiecznie? Klienci zakładają, że u nas jest bezpiecznie, czyli działa to w drugą stronę. Gdyby się okazało, że w banku jest niebezpiecznie, to byłby wielki skandal i zaskoczenie. Mhm. Tak? To oczekiwanie jest niewypowiedziane, ale bardzo silne, tak? Wbudowane w nas wszystkich.
Chyba. Przy tak dynamicznie rozwijającym się świecie technologicznym, czym jest dla ciebie dzisiaj innowacja? I czy o nią jest dzisiaj coraz łatwiej, paradoksalnie, z uwagi na to, co powiedziałem wcześniej, czy coraz trudniej z tego samego powodu?
No ja myślę, że ja bym wrócił do klienta, tak? Bo to jest dla nas podstawa. Znaczy, dla mnie innowacja to jest rozwiązywanie tych problemów, które mają klienci.
Czyli nie odkrywamy koła codziennie. To nie ma już dzisiaj sensu.
Nie odkrywamy koła codziennie, aczkolwiek, bo niektóre problemy, wbrew pozorom, wcale jeszcze nie mają dobrych rozwiązań. Więc to nie jest tak, że my będziemy w kółku robili to samo. Ja podam taki przykład od nas z bankowości. Każdy bank się z tym zmaga, że na przykład dostajemy zapytania z różnego rodzaju instytucji, na przykład z tak zwanych organów ścigania. Ale nie tylko, bo to są, jest wiele instytucji, które są uprawnione do zadawania zapytań. Chodzi bardziej o sprawy właśnie rządowe. I teraz to przychodzi do nas w postaci kartki papieru. I ta kartka papieru jest zapisana prozą. Ona nie jest zapisana według jakiegoś standardu. Każdy ma prawo, ten, który się do nas zgłasza, napisać to po swojemu. I tam jest napisane,
o co chodzi,
jaki paragraf, dlaczego, co prosimy i tak dalej. No i teraz automatyzacja takiego procesu, żeby to robić bardzo szybko i sprawnie, no ona jest trochę trudna, bo końcówkę tego procesu mamy automatyczną. Jak już generalnie wiemy, o co chodzi, to my umiemy szybko wyciągnąć dane z systemów i na przykład stworzyć odpowiedź. Jest. Ale żeby przejść z tej prozy, którą dostajemy, do w cudzysłowie zlecenia do jakiegoś automatu, no to się nagle okazuje, że to jest trudne. I teraz, jak się komuś o tym opowiada tak wprost, to na pierwszy rzut oka w ogóle nie wiesz, jaki problem. To jakieś kartki wchodzą, coś wychodzi, tak dalej, jaki problem. No i jakoś tak się składa, że od wielu, wielu lat akurat ten problem jest z gatunku trudnych.
Podoba mi się twój dystans do niektórych rzeczy, więc będę się go trzymał. Do jakich technologii dzisiaj, patrząc po tym, co jest dostępne wszędzie, z czego być może nawet konkurenci twoi korzystają, albo nie konkurenci w rozumieniu banki, ale w ogóle firmy też technologiczne, no bo myślę, że bankom dzisiaj też bliżej czasem do technologii niż do pieniędzy w tym takim bardzo górnolotnym znaczeniu. Do czego masz najwięcej wątpliwości, albo co, wobec czego się jak najbardziej dystansujesz, jeśli chodzi o współczesne technologie?
Nie wiem, czy to będzie jakieś wielkie zaskoczenie, przynajmniej dla tych, co mnie znają, natomiast nie sądzę, żeby technologie blockchainowe rozwiązały jakiś realny problem cywilizacji, banków i tak dalej. W ogóle branża informatyczna, to jest abstrahując może od bankowości, bo jakby ja w kilku branżach pracuję, branża informatyczna ma tak zwane, tak mówiąc po młodzieżowego, hype'y. I jak coś jest właśnie mocno w danym momencie popularne, lansowane i tak dalej, no to wszyscy rozmawiają tylko o tym, jakby świat oprócz tego nie istniał. I teraz część tych hype'ów przeradza się w jakieś trwałe wartości. One, to znowu, trochę już się starzeje, Żadne z nich nie rozwiązało tylu problemów, ile mówiło na początku, ale wiele z nich z nami zostało i są jakąś kolejną cegiełką, która jest mniejsza niż zapowiadali na początku, ale jest wartościowa. Część z nich, nawet duża część z nich, przepadła kompletnie. W ogóle o tym się teraz nie mówi, nie wspomina i ludzie,
którzy... Masz coś w głowie?
Wiesz co, no taki mój ulubiony przykład to są tak zwane, co kilka lat ktoś przychodzi na rynek i mówi, ta technologia spowoduje, że już nie będą potrzebni programiści. Mhm. Od tej pory zwyczajni ludzie, taki jak ty na przykład, będą sami sobie robili aplikacje. I to się dzieje od lat, myślę, 80. Co kilka lat przychodzi ktoś mówi, wiem, mam teraz. Ta technologia to zrobi. I są kolejne fazy i jedyne, co to powoduje, że na rynku jest teraz więcej programistów niż było w latach 80. I za 10 lat, jak się spotkamy, się okaże, że jest jeszcze więcej.
Krzysiek, a trzymając się blockchaina, to skąd twój chłód do niego?
Mój chłód do niego wynika z kilku powodów. Znaczy, pierwszy powód to jest taki, że na początku większość zastosowań, do których, powiedzmy, reklamowano blockchain, to te problemy posiadały normalne, dobre, sensowne, działające rozwiązania już istniejące. W związku z czym historia była pod tytułem to zamieńmy rozwiązanie, które działa na inne rozwiązanie, które działa, ale za to blockchain. W związku z czym to powodowało, że jak się popatrzyło na taką realną adopcję, jakby nazwijmy to w branży, to wcale nie było tego dużo, bo jak przychodziło co do czego i tacy ludzie jak ja powiedzmy, którzy są odpowiedzialni za dużą organizację i jednak muszą decydować, na co wydają pieniądze, to my staramy się nie rozwiązywać jeszcze raz problemu, który już raz rozwiązaliśmy, zwłaszcza jeśli to kosztuje pieniądze. To jest po pierwsze, tak? Po drugie, no gro tego później hype'u, że się tak wyrażę, jeśli chodzi o blockchain, no to wiązało się z wszelkiego rodzaju kryptowalutami. Ja znowu nie bardzo widzę, jaki to realny problem świata rozwiązuje. Znaczy, powiedzmy, że kilka mogę ich znaleźć, natomiast nie wiem, czy to są problemy...
Pierwszego świata. Tak?
Nie, może inaczej. No, jeżeli jest taki problem pod nazwą, że trzeba skutecznie prać pieniądze i móc kupować, sprzedawać narkotyki czy broń, nie zostawiając za sobą śladów, to jest problem. Natomiast ja nie wiem, czy to jest ten problem, który chcemy rozwiązać. Tak?
I czy koniecznie akurat w ten sposób? I czy do tego blockchain się przydaje?
Znaczy, wydaje mi się, że co do zasady rządy państw w ogóle nie chciałyby, żeby się łatwo dało brać pieniądze. Znaczy, rządy chciałyby, żeby się nie dało łatwo brać, tak? A druga strona chciałaby, żeby się łatwo dało prać. Więc jakby, ponieważ wiele rzeczy wisiało na tych kryptowalutach, później to eksplodowało w stronę takiego rynku, który tak naprawdę z mojego punktu widzenia jest jedną wielką piramidą finansową i to znowu nie rozwiązuje żadnego problemu, to ja tutaj raczej widzę wielu ludzi, którzy stracili swoje pieniądze na tych wszystkich piramidkach i znowu nie widzę jakby rozwiązania problemów świata.
Nie masz poczucia, że jest tak, i to nie jest teza, tylko raczej pytanie, że siłą rzeczy jest to jeden z elementów tego hype'u, o którym mówisz, który potrzebuje wyskoczenia w górę, być może paru właśnie upadków, bolesnych strat finansowych w przypadku pieniędzy w tym konkretnym przykładzie i po oczyszczeniu coś jednak wartościowego na tym będzie budowane.
Znaczy, żeby było jasne, ja jestem inżynierem, w związku z tym ja jestem pewnie jednym z niewielu ludzi, przynajmniej w moim otoczeniu, który przeczytał oryginalny papier, który opisywał na przykład jak działa blockchain, który jest podstawą Bitcoina i z punktu widzenia inżynierskiego to jest genialne rozwiązanie. Znaczy w tym się można zakochać. Znaczy, jeżeli ktoś lubi tego typu rzeczy, to czapki z głów, tak? I to jest mądre, to jest ciekawe i tak dalej. W związku z tym coś nam z tego zostanie. Pewne elementy nam gdzieś z tego zostaną. Być może nie używane w takiej formie, jak sobie to wyobrażaliśmy właśnie na początku. Więc tak, no to będzie jakaś tam cegiełka, na której będziemy coś tam dalej budować, ale to nie będzie tak, jak mówiliśmy, że to zmienia wszystko, jasne, to zastąpi...
Ale zobacz,
wszystko,
bo może tak? Dzisiaj w ogóle to hasło to zmienia wszystko, kiedy przez, nie wiem, internet kiedy wchodził, no on zmienił dużo, nie? I to jakby bez dwóch zdań, ale... że dziś tak naprawdę wymyślenie czegokolwiek, co zmieni naprawdę dużo, jest coraz trudniejsze paradoksalnie. Że trochę wracamy do tego, co już było, tylko w innym wydaniu.
Trochę tak, bo to pewnie jest tam w głębi duszy, tak uważam, że nie ma niczego, co na koniec zmienia wszystko. Są tylko rzeczy, które zmieniają coś, coś mniejszego. Natomiast podałeś przykład tego internetu, powiedzmy na przykład, no to jednak jest trochę technologii, które zmieniły bardzo dużo. I to nie zawsze, bo my ostatnio, tak jak dzisiaj powiedziałem, że nie stawiamy znaku równości, że chmura równa się innowacja, innowacja równa się chmura, to ja bym też nie stawiał równości pomiędzy informatyka równa się innowacja, a innowacja równa się informatyka, bo jest taka bardzo ciekawa książka, którą niedawno czytałem, Wacława Smila, Nie wiem, czy ona już jest przetłumaczona na polski. Po angielsku było How the World Really Works.
Okej. Okay. Nasi słuchacze ogarną.
Tak. Tylko po prostu nie wiem, czy już jest dostępna w Polsce. No i on tam na przykład pokazuje kluczowe technologie dla rozwoju naszej cywilizacji. No i na przykład jednym z głównych problemów naszej cywilizacji, patrząc też na jej rozwój, to jest to, żeby dało się ludzi wykarmić. W związku z czym produkcja nawozów sztucznych to jest na przykład killer technologia. Silnik odrzutowy i samolot pasażerski to jest killer technologia. Statki te dalekomorskie, które są w stanie dużo towaru przewieźć pomiędzy na przykład Chinami a Europą, to jest killer technologia. Komputer jako taki też był to jedną z tych killer technologii, natomiast jak się to ułoży w takiej kolejności, nie jest to najważniejsza technologia, bo wysłaliśmy ludzi na Księżyc, używając 1-megahercowego małego procesora i to się dawało robić, a teraz mamy maszyny, które są milion razy mocniejsze.
A jesteśmy w tym samym miejscu.
Jesteśmy więcej w tym samym miejscu, próbujemy znowu polecieć na Księżyc i tak dalej.
Ale zobacz, bo myślę sobie, i podoba mi się to, że skręciliśmy z technologii w odrobinę filozofii, to pokazuje, że nasi słuchacze akurat tak mają, że czasami im bardziej technologiczny odcinek, to oni mają do niego dystans, a im bardziej miękki, w cudzysłowie, mają wiedzę o tym, jak ogarniać na przykład technologię, to dla nich jest to bliższe, że jeżeli dzisiaj popatrzymy na cały świat i te zagrożenia migracjami i tak dalej, to one są raczej klimatyczne, więc zastanawiam się, czy ta technologia, o której dzisiaj mówimy, jest w stanie jednak pomóc nam rozwiązać te duże problemy świata właśnie, czyli znalezienie wody albo schłodzenie niektórych obszarów świata.
Myślę, że tak. No i teraz właśnie to jest czasami właśnie problem, w jaki sposób połączyć kapitalizm i innowacje z rozwiązywaniem realnych problemów, bo ja podam ci taki przykład. Ja kiedyś pracowałem w branży farmaceutycznej, stąd też powiedzmy mam jakieś stamtąd zainteresowanie. No jest taki problem, który się nazywa antybiotykoodporność bakterii. Mm-hmm. I problem z antybiotykami polega na tym, że czasami, jak się ma w cudzysłowie niefart, to taki antybiotyk może się w ciągu kilku lat zupełnie zdezawuować, tak? Znaczy przestanie być skuteczny. Natomiast, no nie wiem jak jest teraz, bo mam pewnie dane sprzed 10 czy kilkunastu lat, natomiast wtedy opracowanie innowacyjnego leku kosztowało $1 milion dziennie. I proces taki od pomysłu do przemysłu to potrafił trwać powiedzmy 8 lat.
Wow.
Poczekaj, to jeszcze nie koniec. I teraz chodzi o to, że jak na punkcie startowym stawało, nie wiem, 10 pomysłów, to do mety dobiegało, na przykład jak dobiegały 3, to była mega firma, która miała mega sukces. Wystarczyło czasami, jak dobiegły 2, albo nawet 1 bardzo dobry i też byli zadowoleni. Czyli jak sobie taką krzywą byś nam narysował, to jak zamykali te projekty na przykład po 3 latach, tak, no to już tam szło w miliardy i to wszystko idzie do śmieci. Tak? W związku z tym jakby wytworzenie innowacyjnego leku kosztuje obecnie kosmiczne pieniądze liczone w grubych miliardach. No i teraz jak ktoś ma do wyboru zainwestowanie te pieniądze w stworzenie antybiotyku, który być może za kilka lat przestanie być skuteczny, czyli ten okno na zwrot jest małe, żeby rozwiązać problem na przykład ludzi w Afryce, albo może sobie wybrać jakąś w miarę, nie może być za rzadka, ale nie musi być taka bardzo częsta choroba, która na przykład dotyka bardzo bogatych ludzi w Stanach Zjednoczonych, to co firma wybierze? I teraz pytanie jest retoryczne i jak zobaczymy, ile nowych antybiotyków zostało wymyślonych w międzyczasie, a ile było leków na cholesterol i tym podobne rzeczy, cukrzycę i tak dalej, no to odpowiedź jest prosta. No i teraz problemy typu brak antybiotyków, problemy typu odsalanie wody, problemy typu być może wiązanie CO2 z atmosfery z powrotem do jakiejś stałej formy, problemy typu no nawet szybka zmiana, odejście od paliw kopalnych, to są problemy, gdzie trzeba ponieść duże koszty, wcale nie widać, że są szybkie zwroty, w związku z tym w bardzo wielu przypadkach nawet dużym firmom po prostu się nie opłaca w to inwestować. A państwa z kolei nie do końca chyba mają zdolność do tej inwestycji, więc ja jakby odpowiadając już tak wprost na twoje pytanie, uważam, że tak, technologia jest odpowiedzią właściwie na większość tych problemów, które mamy, tylko powody ekonomiczne lub skala nawet wyzwania i no, jak to pokleić z kapitalizmem dobrze, powodują, że nie zawsze atakujemy to tak mocno, jakbyśmy chcieli i żeby już tak zrobić super puentę, zobacz, co się wydarzyło, jak była pandemia covidowa. Pandemia covidowa to był taki przykład, gdy na 3-4 cały świat uznał, że trzeba to załatwić.
I się nagle wszyscy połączyli.
I mieliśmy szczepionkę mniej niż rok. Tak? I to dla tych, którzy nie siedzą w tym temacie, To był rekord świata, aczkolwiek nie aż tak wielki, bo już wcześniej też relatywnie szybko byliśmy w stanie różne szczepionki uzyskiwać, ale to był taki przykład, co się dzieje, jak cała planeta na 3-4 uzna, że coś trzeba zrobić. W żaden z tych problemów, które wymieniłem wcześniej, planeta nie uznała na 3-4, że trzeba zrobić.
Może trzeba zamknąć wszystkich na chwilę i grozić, że to poszło, aż nie skończycie.
Albo żeby uwierzyli, że ten świat się skończy. Nie?
O, na przykład. Natomiast wracając do takiej technologii, która dzisiaj porywa, zapala umysły i B2C, takich indywidualnych klientów, którzy mogą z nią spróbować coś zrobić, i także biznes, to jest sztuczna inteligencja. I ja myślę, że był taki moment, kiedy ludzie mieli do tego alergię, jak słyszeli, to nie rozumieli, bo to było tylko dla naukowców i dla wąskiej grupy specjalistów. Dzisiaj każdy może powiedzieć coś do jednego czy drugiego narzędzia i myśli sobie, wow, wiem. Masz do tego dystans, czy ciebie to pasjonuje?
Jest to... Te dwie rzeczy, o których powiedziałeś, nie stoją ze sobą w sprzeczności. To znaczy, można się jednocześnie pasjonować, ale
na dystans. Okay.
Znaczy, dystans mam w sensie takim, że ponieważ ja akurat się tą działką interesuję już od dłuższego czasu i nawet pewne zastosowania praktyczne mamy, to, czym się teraz wszyscy ekscytują, to są tak zwane duże modele językowe, które są w stanie generować tekst. To nie jest ogólnego przeznaczenia sztuczna inteligencja. Czyli w pewnym wąskim wycinku sztucznej inteligencji, który daje fajne efekty, które w pewnym zakresie można zastosować, nastąpił spory przełom, który paradoksalnie nie wynika z tego, że wymyślono nową technologię, bo to, co tam jest w środku, było znane już wcześniej, tylko wygląda na to, że tam zadziałał efekt skali. Czyli wzięliśmy coś, co już było znane i zrobiliśmy to po prostu dużo większe, i przy odpowiedniej skali okazało się, że to zaczęło produkować wyniki, które są więcej niż satysfakcjonujące. I teraz, jak trochę hype opadnie, bo zawsze opada, jak już sobie chyba powiedzieliśmy na początku, to oczywiście ja widzę cały worek zastosowań na przykład tych generatorów, czy tych dużych modeli językowych, za pomocą których możemy sobie bardzo, bardzo ładnie w życiu pomóc. Notabene analogiczna technologia służy do generowania na przykład obrazów. To bardzo podobnie działa na bardzo podobnej zasadzie. W związku z tym nic dziwnego, że to dokładnie w tym samym momencie jakby eksplodowało. Ale to też nie będzie rozwiązanie wszystkich problemów świata. Tak?
Ale z perspektywy biznesu to jest coś, na co... czy nawet banku takiego dużego jak twój, czy innych instytucji finansowych dzisiaj, czy wy tam widzicie, nie wiem, szansę na poprawę procesów, na przyspieszenie procesów, na poprawę bezpieczeństwa, czy nie?
Wiesz co, to jest tak. Oczywiście, że tak. Ja mogę, nie wiem, mogę rzucić z głowy ze dwa przykłady. Może się nawet, mam nadzieję, że się konkurencja śmiało nie zainspiruje. Nie, no żartuję, wszyscy, myślę, że to nic jest oryginalnego, co powiem. No na przykład te duże modele językowe są, mają trochę wad. Na przykład jedną z tych wad jest taki, że potrafią kłamać bez mrugnięcia okiem.
Tyle ludzi próbuje.
To jest pewna wada, która utrudnia jakby część zastosowań. Natomiast jeżeli na przykład wrzucimy w taki model jakiś konkretny tekst, i poprosimy, żeby nie na podstawie całej wiedzy, która wcześniej była w niego wpompowana, tylko na podstawie tego, co tu i teraz w niego wrzucimy, żeby coś z tym zrobił, to wyniki są bardzo dobre i poziom błędów jest znikomy. Czyli na przykład jak wrzucisz całą stronę tekstu i powiesz, podsumuj mi ten tekst za pomocą 4 zdań, to on to robi bardzo dobrze i właściwie się nie myli, no bo ma w cudzysłowie przed oczami ten tekst. No i teraz zastosowanie w mediach, to pewnie ty sobie zaraz już sam wymyślisz i nie wiem, czy to będzie dobra wiadomość dla młodych ludzi startujących w tym, ale na przykład dzisiaj rozmawialiśmy o tych zapytaniach, które przychodzą, to można użyć takiego modelu do rozwiązania problemu kategoryzacji, bo jak na przykład przychodzą do ciebie tysiące takich zapytań i niektóre tyczą się czegoś, drugie czegoś innego, a w ramach tego niektóre są trudne, niektóre są łatwe, to wydaje się, że można taki model relatywnie łatwo nauczyć, żeby on dostawał ten tekst i od razu wrzucał na odpowiednią kubkę. I wtedy z punktu widzenia bankowości to jest o tyle dobre, że z jednej strony nam pomaga, ale ponieważ z tej kubki jeszcze jakiś człowiek coś pobiera, to nie ma ryzyka błędu. Bo jak wrzuci nie na tą kubkę, co trzeba,
ktoś to zauważy
i przerzuci na odpowiednią kubkę, ale na wejściu już mamy wszystko ładnie poukładane i posortowane.
I proces przyspieszamy.
Proces przyspiesza, a czego klient oczekuje? No dokładnie tego, żeby szybciej dostać odpowiedź.
A jeśli już mówimy teraz nawet nie o tym czymś takim, no wydaje się dosyć prostym, tak? Czyli po segregowaniu czegoś, ale kiedy mówimy już o pieniądzach, to jak daleko dzisiaj w kontekście pieniędzy jest ta sztuczna inteligencja? o czym ona decyduje?
Wiesz co, może tak. Myślę, że nie o wszystkim będę mógł powiedzieć.
No, jasne.
Natomiast nie od dzisiaj, dlatego tak się uśmiecham trochę pod nosem, że mój teraz jest hype na te modele językowe, ale nie od dzisiaj w zagadnieniu przeciwdziałania przestępstwom, czyli jakby fraudom, jak to mówią tak po staropolsku u nas, jest używana sztuczna inteligencja. To jest szeroko rozumiane zagadnienie monitorowania transakcji.
I rozpoznawania błędów.
I rozpoznawania tych, które no, nie są transakcjami, których sobie być może nasz klient by życzył. I tam siłą rzeczy musieliśmy zastosować już jakiś czas temu rzeczy związane z uczeniem maszynowym, ponieważ tych transakcji jest bardzo dużo, więc tego się nie da monitorować za pomocą ludzi.
Ale ich jest bardzo dużo, bo one są zakodowane przez pewnie jakąś grupę ludzi, która jest w stanie wykorzystywać właśnie technologię do tego, żeby multiplikować ataki.
Nie chodzi mi, że tych ataków jest bardzo dużo, chociaż też jest ich sporo, tylko chodzi mi o to, że żeby wykrywać ataki w strumieniu transakcji, trzeba monitorować cały strumień transakcji. A tu jest cały strumień transakcji jest bardzo duży.
No tak.
Jakby zwykłe przelewy nasze, krajowe, eliksirowe, to są miliony między jednym bankiem naszym a powiedzmy Akirem, tak? W czasie jednej sesji eliksiru. W związku z tym rozmawiamy o naprawdę dużej ilości dziennie. I teraz człowiek nie jest w stanie przeglądać tych przelewów. Zagadnienie pod nazwą zróbmy wyrywkową kontrolę. To jakby to nie te czasy. W związku z czym informatykę musieliśmy już dawno do tego zaprząc. No i później jak mamy systemy takie, którymi ludzie sterują, czyli tworzą pewne zestawy reguł, no to później pojawia się drugi problem. To znaczy te reguły mają odpowiednią jakość, ale też generują dużo fałszywych alarmów. W związku z czym zagadnienie optymalizacji tych reguł. Tu już można zaszyć do tego sztuczną inteligencję i taką nie w czasie rzeczywistym, ale taką post factum. Sprawdźmy, jak to się działało przez miesiąc. I niech ona nam zaproponuje nowe wagi. Następnym jakby krokiem w rozwoju jest taki, żeby odejść od takich prostych systemów regułowych, które mówią, że jeśli się to zdarzy, to jest to, do systemów właśnie opartych o uczenie maszynowe, które na przykład szukają anomalii. Czyli nie robimy reguły na Jarka Kuźniara, tylko uczymy nasz system, normalny strumień transakcji Jarka i jak się tam wydarzy coś, co może dla mnie jest typowe, ale dla Jarka jest zupełnie nietypowe, przyjrzyj się.
No tak, tylko takich Jarków w kontekście banków, no to zwykle to jest parę milionów klientów.
Dokładnie,
nie?
No i właśnie dlatego uczenie maszynowe, duża skala, duże systemy i to się robi.
Ale to są wasze własne modele, prawda? Bo dzisiaj zapytam o to w takim znaczeniu, o jakim słyszę, że no to może być jakaś przyszłość, że dzisiaj mówimy o czacie jednym, drugim, czy czwartym i on jest karmiony wszystkimi danymi. Natomiast, że pojawią się takie modele, gdzie mBank, inny bank, inna organizacja będzie miała własny model, który może nakarmić tylko własnymi danymi i dlatego to jest o tyle też bezpieczne, że nie wpuszczacie tam zewnętrznego świata.
Tak, tak. Znaczy, co do zasady, to już teraz się nawet dzieje, znaczy jakiekolwiek zastosowanie nawet tych modeli językowych, o których mówimy, w wypadku komercyjnym, to musi być wydzielony model, no bo nikt z nas, to nawet nie chodzi o bank, no myślę, że żadna firma nie chce, żeby jej dane były mieszane z innymi, no bo jednym z głównych problemów, na przykład dlaczego się słyszy, że w firmach zakazują deweloperom używania na przykład czata GPT? Przecież nie dlatego, że firmy się martwią, że deweloper będzie szybciej testy pisał, bo na przykład jednym z takich zastosowań takiego czata jest na przykład, wkleja mu się kawałek kodu i mówi, żeby napisał, napisz testy.
Okay.
Czyli pisze kod, który testuje kod, bo tak się tworzy software w dzisiejszych czasach i to jest potrzebne. I na przykład ChatGPT na przykład potrafi znacząco, czy nawet nie ChatGPT, tylko na przykład jest taki GitHub Copilot, takie narzędzie, ale ono działa analogicznie. Jest w stanie bardzo przyspieszyć pracę. Natomiast problem polega na tym, że ponieważ ten model został nakarmiony na przykład, nie wiem, całą zawartością open-source'ową GitHuba, to jak wklejamy sobie kawałek kodu wygenerowany za pomocą tego Copilota, to istnieje na przykład ryzyko, że część tego kodu to będzie po prostu kopia czegoś on wcześniej się nauczył. No i teraz właśnie sobie wstrzyknęliśmy do naszego komercyjnego kodu coś, co być może jest objęte jakąś licencją, która jest niekompatybilna z naszą licencją i zaczynamy sobie robić prawne kuku, jeżeli ktoś to zauważy. I to jest główne ryzyko, dlaczego firmy mówią, nie używajcie tego. Jeden to, że się sami boją, że będzie wyciek ich strony, a drugą, że sobie w cudzysłowie zakażą swoją własną bazę kodu i będą mieli poważny problem prawny, bo jak ktoś to zobaczy, to może ich pozwać i się zaczną jaja.
To na koniec, wiesz, o czym chciałbym z tobą porozmawiać? O edukacji, jeśli to jest dobre słowo, w ogóle pracowników. W waszym przypadku to jest 10 tysięcy ludzi, nie? Pewnie są większe, mniejsze instytucje, ale na ile dzisiaj, bo my rozmawiamy sobie o tym, jak specjaliści adoptują nową technologię, a żeby zejść poziom niżej, na ile w takich organizacjach trzeba prowadzić permanentną edukację technologiczną ludzi, żeby oni nadążali za tym wszystkim, co trzeba będzie za moment oferować klientom?
Znaczy to... No to niestety jest proces ustawiczny, tak? I u nas tak naprawdę, ja bym to rozdzielił jakby na dwie części, tak? Bo jeden to jest ta edukacja produktowa nasza. I to myślę, że no to wszyscy muszą to robić, co w sensie takim, że jeżeli my wprowadzamy nowe produkty, czy nawet jakieś takie nowe rozwiązania technologiczne...
Trzeba je zrozumieć, żeby je sprzedać.
To my je wszystkich pracowników z tego szkolimy na różne sposoby, bo no, jak nie rozumieją, to nie są w stanie używać. A później jest z kolei drugi obszar, to znaczy... Ja bym na przykład o bezpieczeństwie chętnie powiedział, bo mieliśmy taki dość udany cykl, dobrze oceniany przez pracowników, bo uznaliśmy w którymś momencie, że powiem o sobie tak, że ja jako informatyk, nie wiem, czy ty masz podobne doświadczenie.
Inżynier brzmiało lepiej, ale niech będzie informatyk.
Ale to będzie informatyk teraz, bo to jest ważne. To jest ważne, że to będzie informatyk, nie inżynier. Ja jako informatyk jestem dla swojej rodziny, również dalszej oraz dla części znajomych pogotowiem ratunkowym informatycznym. Okay. Ty, Jarku, być może też jesteś od czegoś pogotowiem.
Tak, tylko w innym wydaniu.
Dokładnie tak. W związku z czym, i to jest taki fenomen znany pewnie wszystkim ludziom, którzy pracują w branży. No i teraz my doszliśmy do wniosku, że nasi pracownicy, na przykład jeśli chodzi o bezpieczeństwo finansów naszych klientów, też bywają takim pogotowiem ratunkowym dla rodziny i dla znajomych. I jak rozmawiamy z pracownikami, każdy z nas dostawał telefony na zasadzie, ja dostawałem wiele takich, że dzwoni do mnie znajomy czy znajoma i mówi, słuchaj, właśnie mam jakąś dziwną transakcję, coś mi wyparowało z konta i większość z nich to, całe szczęście, są nasi klienci, więc mogę pomóc być może bardziej, ale nawet jak to nie są nasi klienci, to oni nie dzwonią w pierwszym odruchu czasami do swojego banku, tylko dzwonią do swojego zaufanego bankiera. Tak? Niech on im powie jak to działa. Znaczy. I my stwierdziliśmy, że w takim razie jednym z elementów również pomagania i sobie, i naszym klientom jest to, żeby nasi pracownicy mieli jak największą świadomość zagrożeń i rozwiązań, jeśli chodzi o bezpieczeństwo. I my zrobiliśmy bardzo dużą inwestycję taką nie na zasadzie to jest produkt banku i tak ma być bezpiecznie, tylko takiej bardziej ogólnej i szerszej edukacji bezpieczeństwa wewnętrznej, po to, żeby ci nasi pracownicy również w tym swoim środowisku, w którym się obracają, byli takimi rozsadnikami, że tak powiem, tej wiedzy, a czasami też potrafili pomóc, jak się coś wydarzy. A naprawdę uwierz mi, że jeśli ci się takie coś nie wydarzyło, to dobrze. Mi się wydarzyło bardzo nawet psychologicznie nieprzyjemne wydarzenie, jak widzisz dziwną transakcję na twoim koncie, albo gdzieś ci wypłynęły pieniądze i nagle ten świat taki, o którym nie myślałeś, zakładasz, że jest bezpieczny, pieniądze są w banku, wszystko jest w porządku, nagle ci się to wszystko wali, bo nagle uciekły pieniądze, chociaż według ciebie nie miały prawa uciec. Nie? I to, co się wydarzy wtedy w ciągu najbliższych minut czy godzin, to może być w ogóle kluczowe dla twojego zaufania do systemu, do instytucji i tak dalej. Czy się nabawisz jakieś traumy, czy powiesz, super, jestem w świetnych rękach.
Krzysztof, dzięki za spotkanie i rozmowę.
Bardzo miło.
Partnerem audycji był Microsoft, który wspiera rozwój polskiej doliny cyfrowej.